Przybywam do Was tą drogą, ażeby kontynuować nasze rozważania z zakresu psychologii i miłości. Przy ostatnim spotkaniu z tym tematem, idąc śladami Erycha Fromma, ujrzeliśmy główne komponenty miłości fundamentalnej, podstawowej. Widzenie wartości, szacunek, życzliwość, troska, odpowiedzialność, poświęcenie, dawanie. Oto, jakie bogactwo składa się na to pojęcie autentycznej miłości. A na fundamencie tak pojmowanej miłości wyrastać mogą gałązki, jak z pnia, różne rodzaje, czyli lepiej mówiąc, różne postacie miłości, jak miłość uczuciowa, erotyczna, małżeńska, miłość Boga, miłość ojczyzny i tak dalej. Jeżeli jednak któraś z tych postaci nie będzie zawierała choć jednej komponenty, istotnej komponenty miłości, miłości fundamentalnej, tam w ogóle nie ma miłości. Może tam być jakaś namiastka, jakieś złudzenie, ale nie autentyczna miłość. Dzisiaj pochylmy się w pierwszej części nad pojęciem uczucia miłości, czyli miłości uczuciowej, a w drugiej części nad pojęciem miłości erotycznej. Analizując istotne komponenty, czyli współczynniki autentycznej, fundamentalnej miłości, podkreśliliśmy, że miłość nie redukuje się do uczucia. Miłość jest wartością i postawą o wiele głębszą, szerszą i bogatszą, aniżeli samo uczucie miłości. I co najważniejsze, wartością trwałą. Ale jest i uczucie miłości, czyli miłość uczuciowa. Czymże jest to uczucie miłości? Na ogół powierzchniowo dobrze znane każdemu z nas z własnych doznań i doświadczeń. Aby lepiej poznać jego głębszy wymiar, jego prawa i cechy, przyjrzyjmy się w kontekście innych uczuć ludzkich. Jest ich bowiem bardzo wiele. I miłość, i nienawiść, i radość, i smutek, i odwaga, i lęk, i nadzieja, i rozpacz, i liczne pochodne. Dziedziną uczuć ludzkich zajmuje się dzisiaj już specjalna gałąź psychologii. Popularno-naukowe opracowanie tych przeżyć można znaleźć m.in. w książce Stanisława Gerstmana pod tytułem Uczucia w naszym życiu. I tam można się dowiedzieć, że nie ma ścisłej definicji uczuć. Są one bowiem przeżyciami egzystencjalnymi, jak i sama postawa miłości, związanymi organicznie z życiem całej psychiki człowieka. Są one rezonansem psychicznym na zewnętrzne i wewnętrzne bodźce psychiczne. Ale wymiar jest głębszy i szerszy, aniżeli wrażenia zmysłowego, na przykład wrażenia ciepła, zimna czy bólu. Z uczuciami łączą się silnie dynamizmy, które nazywamy popędami i instynktami. Do najsilniejszych popędów należą popęd samozachowawczy, popęd do znaczenia i popęd rodzajowy, czyli popęd seksualny. Ale wróćmy do uczuć. Psychologia rozróżnia uczucia umiarkowane i silne, intensywne. Te drugie noszą nazwę emocji, a jeszcze silniejsze nazywają się afektami. Uczucia bardzo silne i gwałtowne, związane z popędami i instynktami, otrzymują nazwę namiętności. W świetle etyki, jakości, uczucia dzielimy na pozytywne, jak miłość, życzliwość czy odwaga, i negatywne, jak złość, gniew, nienawiść. Wszystkie uczucia cechuje niestałość. Jest to główne prawo, któremu podlegają wszystkie postacie uczuć. Wszystkie uczucia intensywne mają tendencję do opanowania wyższych władz psychicznych, rozumu i woli. Mogą zaćmić rozum i sparaliżować wolę, sprowadzając ją do roli służebnej. I wtedy narusza się albo wywraca naturalny ład, porządek w człowieku. Wtedy krzywi się osobowość ludzka, wtedy narusza się także i ład moralny. Człowiek opanowany, zwłaszcza przez namiętność, może dopuścić się najgorszych czynów i zbrodni. Stwierdzając zaciemniającą i paraliżującą siłę namiętności, amerykański psycholog William James napisał: gdzie namiętność siedzi na tronie, tam rozum stoi za drzwiami. Co znaczy, że z takim człowiekiem opanowanym przez namiętność nie można już sensownie rozmawiać. W związku z niewątpliwą siłą uczuć, namiętności i popędów, niezależnie od ponurej teorii Zygmunta Freuda, upowszechnił się pogląd, że człowiek nie jest w stanie panować nad swoimi uczuciami i nad strefą emocjonalno-popędową, że jest wobec nich bezradny. Otóż ten pogląd odrzucają i psychologia, i pedagogika, i etyka chrześcijańska jako nieprawdziwy i szkodliwy dla etycznego postępowania z sobą i z innymi. Gdyby to było prawdą, wtedy człowiek działający pod wpływem fatalistycznych sił emocjonalnych nie byłby jako zniewolony odpowiedzialny za swoje czyny i postępowania. Wtedy byłby podważony sens wychowania i samowychowania. Wtedy człowiek byłby marionetką kierowaną ślepymi siłami. Wtedy bylibyśmy ujęci w kleszcze determinizm. To też Stanisław Gerstmann w cytowanej książce W imię prawdy psychologicznej i godności człowieka bardzo ostro atakuje ten pesymistyczny freudowski pogląd. Pisze on: ludzie różnią się od zwierząt między innymi tym, że mogą kierować swoimi emocjami w bardzo szerokim zakresie. Taki obraz człowieka jako niewolnika instynktów i emocji powinien być wreszcie usunięty sprzed naszych oczu. Tym bardziej, że konsekwencje tego odbijają się w postaci wypaczonego obrazu naszej osobowości. Kończy się cytata z książki Stanisława Gerstmana. Jest prawdą, jak zauważyliśmy powyżej, iż uczucia, zwłaszcza w postaciach nasilonych, dążą do opanowania rozumu i woli, ale tym siłom człowiek jest w stanie przeciwstawić się, szczególnie w fazie początkowej ich rozwoju, i podporządkować je rozumnej woli i nimi rozumnie kierować. I to jest jego pierwszorzędne zadanie jako człowieka. To jest nieodzowna pozycja do zdobycia w dążeniu do ukształtowania charakteru i osobowości. Jeżeli ktoś tego zadania nie wypełni, zaciąga wielką odpowiedzialność za zmarnowaną szansę swojego głębszego uczłowieczenia. Ale tu już jesteśmy na płaszczyźnie etyki. Do tej płaszczyzny powrócimy w szerszym zakresie. Po scharakteryzowaniu uczuć w ogóle już stosunkowo łatwo będzie nam znaleźć miejsce i znaczenie dla uczucia miłości. Oczywiście w rzędzie uczuć pozytywnych miłość zajmuje miejsce naczelne. Jest to uczucie najszlachetniejsze, przynoszące najwięcej radości, obiecujące i zapewniające wiele szczęścia. Jest ono rezonansem psychicznym na wartości zmysłowe, jak piękno kształtu, barw, głosu, twarzy, ale też i na piękno moralne, jak życzliwość, dobroć, piękno charakteru, kultura ducha. To też uczucie miłości było i jest opiewane przez pisarzy, poetów, muzyków i piosenkarzy. Było i jest przedmiotem pragnień niezliczonych chłopców i dziewcząt, a właściwie wszystkich rozwiniętych ludzi. Ale i w poezji, i w piosenkach pojawia się zawsze przy tej miłości nuta żalu, z przemijalności tych uszczęśliwiających przeżyć. I w rzeczy samej uczucie miłości nie jest trwałe, jeżeli nie wtopiło się w trwałą postać miłości fundamentalnej. Podlega ono bowiem wszystkim prawom, którym podlegają uczucia, a więc i prawu niestałości, niestabilności. Niepodtrzymywane przez miłość fundamentalną zmierza ku linii zerowej, ku obojętności, a nawet ku niechęci albo też i nienawiści. I oto znajdujemy się na obszarze, gdzie mają miejsce zawody, rozczarowania, dramaty, melancholijne westchnienia, a więc tak to z tą obiecującą miłością. A więc skończyło się nasze lato. Czy naprawdę istnieje miłość? Najwięcej tych rozczarowań niesie z sobą nieopanowane uczucie między mężczyzną i kobietą. Miłość i namiętność erotyczna. W tej różowej, a czasami czerwonej mgle ludzie widzą siebie z reguły w barwach nieprawdziwych, w barwach iluzji. A gdy mgła opadnie i rozpoznają prawdę o sobie, budzą się groźne rozczarowania i pretensje, przechodzące w niechęć i nienawiść. To też wbrew pospolitym poglądom, związki małżeńskie budowane tylko na uczuciu, choćbyśmy dodali do niego nieokreślony epitet dojrzałe, są z punktu wyjścia słabe i ryzykowne. Niedawno zmarła pani doktor Jolanta Massalska, doskonała znawczyni tej dziedziny życia, stawia nawet paradoksalną tezę, że uczucia w wyborze i doborze małżeńskim więcej przynoszą szkód, aniżeli dobra. Może to za dużo powiedziane, ale dużo prawdy zawiera się w tym powiedzeniu. Ale szerzej o tym w następnym rozdziale naszych rozważań. Uczucia budzą się spontanicznie, ale mogą i powinny być wyzwalane, kierowane przez rozum i wolę. Jednak i one dążą spontanicznie do osłabienia i zaniku. To też Jezus w największych przykazaniach nie wymaga uczucia miłości, bo by żądał rzeczy niemożliwych. Wymaga zaś miłości fundamentalnej, opartej o rozum i wolę, o czym była mowa w drugim rozdziale naszych rozważań. Tak samo i Kościół, sprawując sakrament małżeństwa, nie wymaga od kandydatów przysięgi na zachowanie miłości uczuciowej, lecz żąda przysięgi na zachowanie miłości fundamentalnej i specyficznie małżeńskiej, o której będzie mowa w toku naszych dalszych rozważań. Angielski pisarz Lewis, pisze się Lewis, w książce pod tytułem Cztery miłości między innymi pisze: żądanie od nupturientów trwałej miłości uczuciowej równałoby się żądaniu, aby małżonkowie nigdy nie chorowali na katar. Jest to porównanie za skrajne, ale przybliża ono nas do prawdy, którą w popularnych poglądach tak szkodliwie się wypacza. Ukazując w imię prawdy cechy uczuć i rozpraszając w imię prawdy szkodliwe iluzje, nie mamy zamiaru tych przeżyć, a zwłaszcza uczucia miłości, deprecjonować, poniżać. Przeciwnie, należałoby apelować do wszystkich ludzi, a szczególnie do młodzieży, aby okazała większe zainteresowanie tym cennym dynamizmem. Powinniśmy się uczyć, jak uczucia pozytywne, miłość, życzliwość, budzić i rozwijać, a jak uczucia negatywne, hamować i wygaszać, jak nad nimi panować. Oczywiście, że najwięcej uwagi i troski należy okazać najszlachetniejszemu uczuciu. Trzeba je troskliwie rozniecać, rozwijać, ubogacać i utrwalać. Ono, kierowane rozumną wolą, będzie stanowić siłę wspierającą człowieka aż do szczytów heroizmu. Nasuwa się tutaj pytanie, jak to czynić w praktyce? Warto się nad tym zastanowić, pomyśleć i w dyskusjach podzielić się odkryciami i poszukiwaniami własnymi. Może to być bardzo ciekawy i pożyteczny temat do rozmów i dyskusji. Tutaj podkreślmy tylko, że i uczucie miłości, jak miłość fundamentalna, spontanicznie rodzi się na obszarze wartości i tymi wartościami w dalszym ciągu się odżywia. A więc chcąc budzić, rozwijać, ubezpieczać miłość, należy odkrywać nowe wartości w Bogu i w ludziach. Należy uwrażliwiać siebie na spostrzeganie wartości i moralnych, i duchowych, ale też i zmysłowych, dobro i piękno. Miłość odżywia się nawet drobnymi okruszynami takich wartości, jak podziękowanie, jak aprobata, pochwała, dobre słowo w ogóle, uśmiech i temu podobne. Natomiast wymagania, żądania, wyrzuty, żale w rodzaju kochaj mnie, wszak mówiłeś, że mnie kochasz, zawiodłeś i temu podobne. Nic nie wskórają. Przeciwnie, mogą wywołać antypatię i niechęć, włącznie do ucieczki, odczep się. Natomiast pomnażanie w sobie wartości dobra i piękna, postęp kultury, duszy jedynie mogą prowadzić do celu. Podkreślmy znów, bo miłość odżywia się wartościami. Kościół, ucieleśnienie mądrej Bożej pedagogii od swoich początków budził i pielęgnował w swych wyznawcach uczucia miłości do Boga i Chrystusa. Organizował całe zespoły bodźców i wartości, także zmysłowych, jak na przykład w sztuce, w symbolach, w pięknych obrzędach, które przybliżały ludziom niewidzialnego i niepojętego Boga i budziły ku niemu różne pozytywne uczucia, uczucie miłości, aż do uwielbienia i adoracji. Równocześnie jednak i Kościół, i wielcy naśladowcy Chrystusa, święci i pisarze chrześcijańscy przestrzegali i przestrzegają swoich współwyznawców, aby w życiu wewnętrznym nie przywiązywali zbyt wielkiej wagi do uczuć i nastrojów. Miłość bowiem i do Boga bywa często pozbawiona żywych, nastrojowych uczuć. Bywa często sucha i twarda jak pustynia, ale przez to nie tylko nie traci na wartości, lecz ją nawet pomnaża. Warto pogłębić te prawdy przez lekturę książek współczesnego pisarza religijnego Carlo Caretto, na przykład Listy z pustyni albo Liczy się tylko miłość i inne. Bywa też tak i z miłością do ludzi i to nas często niepokoi. Czy rzeczywiście kochamy? Masz wtedy sprawdzian i zapytaj siebie, czy w człowieku widzisz wartość niezależną od jego cech dodatnich czy jego wad. Jeżeli mu wtedy okazujesz szacunek, jeżeli chcesz dla niego dobra, jeżeli jesteś o niego zatroskany, o jego los, jeżeli gotów jesteś coś mu dać, poświęcić, jeżeli nadto dążysz do ubogacenia tych postaw z gradacją ku górze, na pewno kochasz. A w pewnych momentach może się wyzwolić i ciepłe, albo i gorące uczucie miłości do człowieka, nawet niesympatycznego i niemiłego. Z reguły to wyciszone uczucie towarzyszy naszej dobrej postawie i czynom, jak ledwie dosłyszalna melodia. Ale gdy nawet jej nie posłyszysz, bądź spokojny. Jeżeli spełniasz warunki, tamte warunki, które wymieniliśmy, mimo braku uczuć, kochasz.